Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana. Będziemy dzisiaj czytali z rozdziału 4, wersety od 1 do 26. A gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus więcej ludzi czynił uczniami i chrzcił niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei, a musiał iść przez Samarię. I przyszedł do miasta w Samarii, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony drogą, usiadł sobie przy studni, a było około godziny 6. I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia? Gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus jej odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? Odpowiedział jej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jezus jej powiedział: idź, zawołaj swego męża i przyjdź tu. Odpowiedziała kobieta: nie mam męża. Jezus jej powiedział: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Kobieta mu powiedziała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić. Jezus powiedział do niej: kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta mu powiedziała: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus jej powiedział: ja, który mówię z tobą, jestem nim. 4 rozdział Ewangelii Jana rozpoczynają 2 bardzo intrygujące wersety. A gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie. Otóż Pan Jezus poznał i zrozumiał, że coś się stało. Stało się coś bardzo ważnego. Otóż faryzeusze usłyszeli, iż Jezus więcej ludzi czynił uczniami i chrzcił niż Jan. I kiedy Jezus się o tym dowiedział, że faryzeusze o tym wiedzą, mówią, czytamy w wersecie 3, opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei. Dlaczego Pan Jezus zwrócił na to uwagę i dlaczego odszedł? Otóż dlatego, że działalność Jezusa została zauważona przez faryzeuszy, którzy uważali się za stróżów Izraela, za stróżów prawa, Bożego porządku, ale też za tych, którzy oczekują na przyjście Mesjasza. Do tej pory ich uwaga była skupiona na Janie Chrzcicielu. Teraz ta uwaga koncentruje się na naszym Panu, Jezusie Chrystusie. I Jezus wie, że od tej pory rozpoczyna się niebezpieczny element Jego posługi. Będzie obserwowany, będzie oceniany i, o czym Jezus też wie, będzie ostatecznie odrzucony przez tych, którzy uważali się za stróżów prawowierności judaizmu. Dlaczego ci ludzie zwrócili uwagę na Jezusa Chrystusa i Jego uczniów? Ponieważ On więcej ludzi czynił uczniami i chrzcił niż Jan. I musimy pamiętać, że ludzie pokroju faryzeuszy myślą politycznie i myślą ilościowo. I często nie zauważą małych grupek, które żyją w pobożności, bo uznają, że te grupki są dla nich zupełnie bezpieczne. Ale w sytuacji, kiedy zobaczą gdzieś wzrost ilościowy, będą się obawiali, że stan obecny, na którego straży stoją i ich pozycja może być zagrożona. I wtedy mogą szybko stać się przeciwnikami prawdziwych kościołów, zborów, które chcą odnowy Słowa Bożego i które naśladują naszego Pana Jezusa Chrystusa. I chociaż to uczniowie Jezusa chrzcili ludzi, a nie On, to rzeczywiście działo się to wszystko z powodu Jezusa. To On czynił uczniami i On wzywał swoich uczniów, żeby Jego nauka była roznoszona i była zwiastowana. I co ciekawe, w tym, co czytamy w tych dwóch pierwszych wersetach, widzimy ciągłość myśli Jezusa, bo jest to w zupełności zgodne z wielkim nakazem misyjnym, który jest zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 28, wersetach od 19 do 20. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Czyli najpierw czynienie uczniami, a później chrzczenie w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i dalsza nauka, dalsze naśladownictwo, dalsze kroczenie Jego drogą. I zwróćmy uwagę na to, iż fakt czynienia właśnie uczniami, chrzczenia ludzi, wzbudza opozycję wobec Jezusa Chrystusa. Opozycji często nie będzie tam, gdzie będą tylko cuda i znaki, gdzie będą uzdrowienia, gdzie będzie przemiana wody w wino, bo ludzie lubią takie rzeczy. Ale kiedy jest nauczanie Słowa Bożego, wtedy jest rozdzielenie, bo to Słowo Boże jest mieczem. Słowo jest tym, co rozdziela świeckość od świętości, co oddziela kult Boży od jakiegoś kultu ludzkiego. I nie inaczej rzecz ma się w naszych czasach. Jeśli będziemy głosić całą prawdę Słowa Bożego, to możemy być pewni, że niechęć wobec nas będzie rosła, a nie malała w środowiskach współczesnych faryzeuszy, ludzi, którzy ustanawiają własne prawa, własny obrządek i którzy często myślą, że stoją na straży Bożego porządku. I wzywanie do upamiętania, czynienia uczniami, właściwe sprawowanie sakramentów, czyli chrztu i wieczerzy pańskiej, jest prostą drogą do przekonania się o prawdziwości słów Jezusa zapisanych w Ewangelii Jana w 15 rozdziale 20 wersecie. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Bowiem świat ze swoim skorumpowanym systemem religijnym oraz diabłem, który jest panem zarówno jednego, jak i drugiego, nienawidzi Chrystusa. Nienawidzi naśladowców Chrystusa. Nienawidzi tych, którzy głoszą upamiętanie i łaskę. I którzy mówią, że to Bóg ma być wywyższony, a nie człowiek. Jezus więc opuszcza Judeę i udaje się do Galilei. Judea, która uważała się za świętą, tam, gdzie była Jerozolima i Galilea, pogan. Jezus idzie, żeby móc dalej kontynuować swoją misję. I zazwyczaj ludzie, którzy szli tą drogą, omijali Samarię. Jednak Jezus robi inaczej. I idzie najprostszą drogą, która właśnie wiedzie przez Samarię. Apostoł Jan w wersetach od 3 do 6 pisze: opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei, a musiał iść przez Samarię i przyszedł do miasta w Samarii, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi, a była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony drogą, usiadł sobie na studni, a było około godziny 6. I wybór takiej drogi może nas zdziwić. Żydzi bowiem nie utrzymywali przyjacielskich stosunków z Samarytanami. Co prawda Samarytanie uważali siebie za wyznawców Boga Jahwe, jednak ich religia nie była oparta na Słowie Bożym, ale stanowiła mieszaninę judaizmu i bałwochwalstwa, kultu Bożego i kultów pogańskich. I wiemy doskonale, jak Samarytanie powstali. Byli mieszaniną etniczną, kulturową i religijną. I Żydzi, zresztą słusznie, nie uważali ich za część Izraela Bożego i słusznie uważali, że Samarytanie nie oddają Bogu należytego kultu. Dlatego też Żydzi nie utrzymywali z nimi żadnych kontaktów religijnych i po powrocie z Babilonu nie przyjęli pomocy od Samarytan przy odbudowie świątyni jerozolimskiej. I od tamtej pory nastąpiła wielka nieprzyjaźń, a nawet wrogość między Żydami a Samarytanami. Jedni naśmiewali się z drugich, jedni próbowali zniszczyć Jerozolimę, to byli Samarytanie, a Żydzi próbowali zniszczyć, nawet udało im się to 200 lat przed Jezusem, zniszczyć świątynię na górze Gerazim, gdzie Samarytanie oddawali cześć według swego obrządku. Samarytanie byli więc pomieszani zarówno etnicznie, kulturowo, jak i religijnie. Samarytanie teoretycznie uznawali pięcioksiąg mojżeszowy, ale nie dążyli do doskonałości w posłuszeństwie Słowu Bożemu i interpretowali pięcioksiąg tak, jak im się podobało. Ponadto nie uznawali Jerozolimy jako miejsca wyznaczonego przez Boga do czczenia Go, lecz właśnie na górze Gerazim wybudowali swoją świątynię i uważali, że jedynie tam powinno oddawać się cześć Bogu. Ustanowili również własnych kapłanów, a nawet przyjmowali do siebie kryminalistów i uciekinierów z Izraela. Tak więc ludzie ci łamali prawo Boże i uważali, że są ludem Bożym. Robili coś po swojemu, według swojej interpretacji i mówili: my właścicielmi Boga. I Samarytanie przypominają dzisiaj wielu chrześcijan, którzy myślą, że można trochę wziąć z Biblii trochę z tego świata i stworzyć własny kult, własne święta, własny porządek nabożeństwa. Można powiedzieć, że Samarytanie byli prekursorami zasady normatywnej w uwielbieniu. Co nie jest zabronione, to jest dozwolone i możemy robić tak, jak nam się żywnie podoba. Dziwi więc, że Jezus i Jego uczniowie, którzy byli prawowiernymi Żydami, udali się właśnie tą drogą. Jezus usiadł zmęczony na studni w tym miejscu, gdzie większość Żydów by nie usiadła. Siedzi na studni Ojca Izraela, Patriarchy Jakuba. I On, będąc sam źródłem wód żywych, zasiadł koło tego miejsca dla podkreślenia faktu, że to z Niego korzystali, z Niego czerpali wszyscy święci, wszyscy patriarchowie i że Chrystus zawsze był krynicą wód czystych, zdrowych, o czym zresztą za chwilę dowiemy się z Jego rozmowy z Samarytanką. Sama zaś lokalizacja studni jest nieznana. Wiemy jedynie, że z tego miejsca było widać górę Gerazim, którą Samarytanie uznawali za świętą. I nie tylko miejsce, w którym Jezus się pojawia, powinno nas dziwić, ale też dziwi pora, kiedy Jezus zasiada przy tej studni. Jest godzina 6, mówi Jan. Według naszej rachuby to będzie 12. Jezus zasiada w największym skwarze przy studni. W tej porze, o tej porze żaden człowiek nie przychodził do studni, aby czerpać wodę. Temperatura mogła dobijać do 40 stopni i nie jest to czas, żeby dźwigać wodę do swoich domów. A jednak u Boga nic nie dzieje się przez przypadek, nic nie jest pomyłką i miejsce i ten czas jest czasem, który Bóg określił. Pan wie, co robi w każdym czasie i w każdym miejscu. Jest godzina 12 i do tej studni przychodzi pewna kobieta, żeby czerpać wodę. O takiej porze do studni przychodziły kobiety, które były uważane za niemoralne przez swoją społeczność. Rano, kiedy było chłodno, przychodziły kobiety moralne. Czerpały wodę i niosły ją do swoich domów. Kobiety, które były przez swoją społeczność w jakiejś mierze odsunięte, uważane za grzesznice, nie mogły przychodzić z kobietami porządnymi. I dzisiaj ten zwyczaj pozostał na Bliskim Wschodzie w wielu miejscach. Często chrześcijanie nie mogą właśnie w dobrych porach korzystać ze studni, tylko jeżeli już im się pozwala, to właśnie gdzieś na koło 12, żeby to wiązało się z dużym trudem, cierpieniem i z podkreśleniem, że nie jesteś z nami. I ostracyzm społeczny powodował w tym czasie, że ta Samarytanka jedynie o tak trudnej porze mogła do studni przyjść. I przychodzi ta kobieta do studni, żeby nabrać wodę i żeby zanieść ją do swojego domu. I co ciekawe, nie weźmie tylko wody zwyczajnej, ale zostanie przez Chrystusa napojona wodą życia. Dowie się, kto jest Mesjaszem. Usłyszy wielkie prawdy o Bożym zbawieniu i Bożym uwielbieniu. I w wersecie 7 i 8 czytamy: i przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. I chociaż uczniowie Jezusa odeszli do miasta, by kupić żywności, i wiedzieli, że muszą zrobić to z ostrożnością, gdyż wiele pokarmów Samarytan Żydzi uważali za nieczyste, to Jezus zwraca się do kobiety i do tego do Samarytanki. z prośbą: daj mi pić. I jeśli zrozumiemy podejście wielu ortodoksyjnych Żydów do kobiet, dzisiaj nawet wielu ortodoksyjnych Żydów, kiedy się rano modli, mówi: dzięki Ci, Panie Boże, że nie stworzyłeś mnie kobietą. I po drugie jeszcze do Samarytanki, która była uważana też za nieczystą, to dziwi, że Jezus ją prosi, że do niej mówi. A poza tym musimy wiedzieć, że starożytne zasady dobrego wychowania mówiły, iż poproszenie kobiety o wodę może zostać zrozumiane jako flirtowanie z nią. Szczególnie jeśli taka kobieta przychodzi sama z powodu złej reputacji spowodowanej prowadzeniem się. Jezus w jakimś sensie łamie tutaj wszystkie standardy, bo On jest Bogiem i On przyszedł tej kobiecie zwiastować wielkie rzeczy o zbawieniu i uwolnieniu. Jezus nie widzi w niej kobiety i Samarytanki, lecz widzi grzesznicę, która potrzebuje Jego pomocy. I my również tak powinniśmy patrzeć na ludzi, którzy nas otaczają. Niezależnie od ich płci, religii, jaką obecnie wyznają, pochodzenia etnicznego czy pozycji społecznej, potrzebują poznać prawdy o Chrystusie, ale też prawdy o sobie, że są grzesznikami. I potrzebują zaczerpnąć z krynicy wody żywej, żeby móc żyć. I zobaczcie, Samarytanka jest zdziwiona. Jest zdziwiona prośbą Jezusa. A może nawet jest zdziwiona, że On w ogóle do niej mówi. I najprawdopodobniej to ją jeszcze bardziej dziwi. Otóż większość porządnych Samarytan nie chciało mieć z nią nic wspólnego. Żyd jeszcze podwójnie nie powinien chcieć mieć z nią nic wspólnego. A ten Żyd siedzi przy studni i traktuje ją jak porządną kobietę. Traktuje ją w sposób bardzo godny, kiedy mówi: daj mi pić. I jaka jest reakcja jej? I co nam o tym mówi ewangelista Jan? O tym czytamy w wersecie 9. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Pada dobre pytanie. Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia? Jan nam dopowiada, żebyśmy wiedzieli, dlaczego to było takie dziwne. I wydaje się, że Jezus nie odpowie jej na to pytanie. Nie będzie tłumaczył, dlaczego ją prosi, a kogoś innego nie. Dlaczego on wydaje się nie dostrzegać różnicy między Samarytanami a Żydami w tym momencie. On, kiedy rozmawia z tą kobietą, będzie zwracał uwagę i zwraca uwagę na siebie samego, na to, kim jest Chrystus, jaki dar przynosi on ludziom. Nie będzie mówił o różnicach między Samarytanami a Żydami, chociaż później powie, że zbawienie rzeczywiście pochodzi od Żydów. Podobnie i my, kiedy jesteśmy zagadywani przez współczesnych Samarytów, którzy pomieszali kult Boży z pogaństwem i zapytają nas: a jakie są różnice? Bo to jest podstawowe pytanie. A dlaczego ze mną rozmawiasz? To nie powinniśmy podejmować takiego tematu, tylko wskazać im, gdzie jest życie, kim jest Jezus Chrystus. I zaprowadzić ich do wody żywej, do tego, który jest krynicą i do tego, który daje życie wieczne. Jezus jej odpowiedział, jak czytamy w wersecie 10, gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Jezus nie tłumaczy, jestem Żydem, ale umieram z pragnienia, więc mi daj, zrób ten uczynek miłosierdzia. On mówi o sobie i przystąpi do nauczania tej kobiety, do tego, żeby z tego miejsca nie wybiegła już tylko z dzbanem wody, ale żeby wybiegła z radosną nowiną, że znalazła Mesjasza, że jest Pan. I wiecie, nie może dziwić, że Samarytanka nie zrozumiała słów Chrystusa Pan. Dziwić nas zaś może, a nawet powinno oburzać jej niemiła odpowiedź, nawet pewna impertynencja w odpowiedzi, kiedy mówi, ona taki odpowiada, jakby chciała się z Jezusem pokłócić. I posłuchajmy wersety 11 i 12. I powiedziała do niego, Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? Nie jest to łagodna odpowiedź. Po pierwsze stwierdza fakt, zresztą słuszny, że Chrystus nie ma naczynia do zaczerpnięcia wody, a później wbija taką szpilę, że każdy normalny Żyd by się z nią pokłócił, obraził i by nastąpiła wielka kłótnia. Bo mówi, czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub? Izraelici uważali, że Jakub nie jest ojcem Samarytan. On jest Izraelem, on jest ojcem Izraela, tych, którzy w duchu i w prawdzie oddają cześć Bogu. By powiedzieli, kobieto, ty znieważasz Jakuba, ty występujesz wbrew Słowu Bożemu. I nastąpiło typowe zderzenie samarytańsko-żydowskie. Prawdziwa wojna, prawdziwa kłótnia i niemożność porozumienia się. Ale Jezus wie, że On jest większy od Jakuba. Wie, że to Jakub pił z Niego, że On mówił do Jakuba, że Jakub zobaczył Chrystusa, który jest drabiną Bożą i nie wchodzi w ten spór. Nie daje się podpuścić kobiecie ku kłótni, lecz dalej poucza ją o sobie, że On jest krynicą wód czystych. I w wersetach od 13 do 14 mamy odpowiedź Chrystusa. Odpowiedział jej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Pomyślcie, jak my często dajemy się podpuścić. Wybuchamy i dajemy się sprowadzić na tematy ważne, ale drugo czy trzeciorzędne i omijamy sprawę zbawienia. Ale wy chrzcicie dzieci. Ale wy tam coś innego macie. A co robi Jezus? Jezus mówi o tym, co najważniejsze. Woda, którą daje Chrystus, raz na zawsze gasi płomienie piekła i grzechu w naszym życiu. Jest wodą, która powoduje, że człowiek jest zaspokojony i tryska w człowieku ku życiu wiecznemu. Jezus stwierdza tutaj bardzo ważne prawdy o sobie. I co to oznacza, że On jest tym, który daje wodę żywą. Są tutaj ważne prawdy o Chrystusie. Po pierwsze, On jest dawcą prawdziwego życia i tylko On. Tak jak dzisiaj czytaliśmy w Księdze Izajasza w 12 rozdziale, w wersecie 2 i 3. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Jahwe Bóg jest moją mocą i moją pieśnią i On stał się moim zbawieniem. Z radością więc będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia. Chrystus mówi to o sobie, to jestem ja. Odnosi się tu też do księgi Jeremiasza 2,13. Bo mój lud popełnił podwójne zło. Opuścili mnie źródło żywych wód i wykopali sobie cysterny, cysterny popękane, które nie mogą utrzymać wody. Dawcą tej wody życia jest jedynie Bóg, wody zbawienia. Po drugie, rabini mówili, że prawo Boże jest darem Bożym i wodą żywą. I Chrystus stwierdza, że On jest tym prawem, przedwiecznym Bożym Logosem, Bożym Słowem, tak jak to mamy napisane na początku Ewangelii Jana. Jezus Chrystus Pan jest źródłem Słowa, jest wodą. I po trzecie, Chrystus zapowiada to, co stanie się wkrótce, że Duch Święty zostanie wylany na wszelkie ciało. Ożywione zostanie to, co jest martwe, podobnie jak ziemia jest ożywiona przez wylanie deszczu. I u nas może tego nie widać, ale na Bliskim Wschodzie masz pustynię, popada deszcz i nagle wszystko szybko wybija do góry. I coś, co było parę dni temu piaskiem, nagle staje się czymś pięknym, zielonym, żywym. I o tym chociażby mówił prorok Joel o Chrystusie w drugim rozdziale swojej księgi, w 23 wersecie. I wy, synowie Syjonu, weselcie się i radujcie się w Panu Bogu waszym, bo wam dał nauczyciela sprawiedliwości i uczyni, że spadnie na was deszcz ranny i późny jako na początku. Kiedy Samarytanka to słyszała? Słyszała o wodzie, która skutecznie gasi pragnienie, a wiedziała, że może do studni przyjść tylko koło 12. Zapewne pomyślała, nie trzeba będzie chodzić, nie trzeba będzie dźwigać, nie trzeba będzie wielkiego trudu i nie trzeba będzie się męczyć, a jednocześnie dawać świadectwo o tym, że jestem przez moją społeczność samarytańską uznana za grzesznicę. Więc co odpowiada? W wersecie 15 mówi: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Czyli zaspokój moje potrzeby fizyczne tu i teraz. Będzie mi lżej. I wielu ludzi, kiedy słyszy Ewangelię, tak reaguje. Niech to się stanie, żeby moje życie było lżejsze, żebym nie musiał cierpieć, żebym nie musiał pracować. Teraz sobie będę leżał i Pan Bóg wszystko za mnie załatwi. Tak nie jest. Jezus dlatego zaczyna jej mówić, kim ona jest w tym momencie. Powiedział o łasce, powiedział, co On daje, ale też musi wskazać na prawdę o tej kobiecie. W nauczaniu Jezusa zawsze jest równowaga między łaską i prawem. Między słusznymi Bożymi wymaganiami i Bożą łaską. Bo bez wyznania grzechu i odwrócenia się od Niego trudno mówić o nawróceniu, bo tam, gdzie działa łaska Boża, jest świadomość grzechu i możliwości rozwiązania tego grzechu przez Boga. Tak było w przypadku kobiety złapanej na cudzołóstwie, kiedy Jezus jej powiedział: idź i już więcej nie grzesz. Tak samo jest w przypadku Samarytanki. W 16 wersecie Jezus mówi: idź, zawołaj swego męża i przyjdź tu. Nie robi tego, by ją pognębić. Nie robi tego, by jej dokuczyć. Robi to w jednym konkretnym celu, żeby uświadomić jej grzech. Stan, w którym się znajduje, a być może i przyczynę, dlaczego musi o 12 przychodzić po tą wodę w środku skwaru dnia, a nie może, tak jak porządne kobiety, zrobić to o 6, 7 rano. przy bardzo sprzyjającej pogodzie. Bez upamiętania nie ma nigdy nawrócenia. Tam, gdzie jest Jezus, jest światło. I światło pokazuje Ci Twój grzech, Twoją niegodziwość. I jest woda, która Cię z tego skutecznie oczyszcza. I jaka jest odpowiedź tej kobiety? Co mówi? Nie mam męża. Stwierdza słusznie swój stan. Co jej odpowiada Jezus? W drugiej części 17 wersetu i w 18. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Jezus podkreśla 2 razy, że powiedziała prawdę, nie skłamała. Powiedziała o swoim aktualnym stanie. Ta kobieta była 5-krotnie zamężna, a mężczyzna, z którym żyła w tym momencie, nie był jej prawnym mężem. Samarytanie kierujący się 5-księgiem mieli podobne nauczanie jak Żydzi co do małżeństwa i rozwodu. Tutaj była zgodność. A wszelkie zaś formy współżycia pozamałżeńskiego spotykały się tam ze społecznym ostracyzmem, odrzuceniem i karaniu głównie kobiety, jak to wyglądało w większości tych kultur semickich. I jest uświadomienie grzechu. I nie wierzę w nawrócenie. Jak człowiek powie, dobrze się poczułem. Nie miałem świadomości grzechu i wszystkie rzeczy zostały rozwiązane i Bóg ode mnie nic nie wymaga. I ta kobieta mówi o Chrystusie, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Bo wierzono, że prorocy mają zdolność do odczytywania ludzkich myśli. Dlatego to mówi, dlatego to stwierdza. Ale Jezus wiedział jako Bóg, co jest w sercu każdego człowieka. Wiedział o każdym wszystko, jak czytamy w Słowie Bożym. Bo Bóg wie wszystko o Tobie. O Twoich myślach, o Twoich grzechach, o tym, co jest na dnie Twojej duszy. Tak jak śpiewaliśmy to w psalmie 139. Ty jeszcze nie wypowiesz zdania, a Bóg je w pełni zna. On nas zupełnie poznał. Jest ciekawe, że kiedy stwierdza, widzę, że jesteś prorokiem, przystępuje do dalszego pytania o bardzo trudną rzecz. I to świadczy, że jej dusza była zaniepokojona. Bo pyta się o to, jak oddawać Bogu należycie cześć. To jest dziwne, bo jako Samarytanka nie powinna mieć żadnego z tym problemu. A jednak to była dusza szukająca, dusza myśląca, dusza, która była w grzechu, ale zadawała Bogu dobre pytania, a to świadczy o działającej Bożej łasce. W wersecie 20 czytamy, nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Go czcić. Kluczowe pytanie dla człowieka, który chce służyć Bogu. Dlaczego się pyta ona Chrystusa o sprawę kultu Bożego? Dlatego zapewne, że jej serce zostało już przez Boga poruszone. W jaki sposób oddawać Bogu cześć? I jest to jedno z ważnych kryteriów, pozwalające rozróżnić znów prawdziwe nawrócenie od fałszywego. Najpierw świadomość grzechu, a później jak ja właściwie mam wobec Boga postępować. I szukanie rozwiązania, pomocy. Nie jest, że wiem, że mogę sobie robić wszystko, co mi się podoba, bo wiem, że jestem grzesznikiem. I w swoim naturalnym stanie nie jest możliwe, żeby czcić Boga. I tylko Chrystus mógł odpowiedzieć na to pytanie w sposób doskonały. W wersetach od 21 do 24 czytamy. Jezus powiedział do niej, kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcili. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Przez Chrystusa następuje odnowa oddawania czci Bogu. On jako najwyższy kapłan, On jako prorok, On jako król jest jedynym pośrednikiem w kulcie Bożym. I Chrystus, kiedy mówi tej kobiecie o oddawaniu czci, a ona myśli w kategoriach geograficznych, w kategoriach miejsca, zresztą podobnie jak myśleli Żydzi, Chrystus rozpoczyna, że ten czas się kończy. Gdyż to Chrystus jest doskonałą Bożą świątynią. To baranek jest świątynią w nowym Jeruzalem. Ale Chrystus też stwierdza, że zbawienie pochodzi od Żydów. Chrystus stwierdza, że czczenie Boga jest możliwe jedynie w prawdziwym Izraelu Bożym i jedynie na Bożych zasadach. Trzeba więc poznać i zaakceptować to, co jest o czczeniu Boga napisane w Piśmie Świętym i być wykonawcą tej objawionej woli Bożej. Nie ludzka tradycja, nie jakiś synkretyzm religijny, pomieszanie tradycji, powiedzmy, polskich z chrześcijańskimi, tylko trzymanie się Bożego Słowa. I czasami we współczesnym chrześcijaństwie popełniamy taki błąd, że mówimy w duchu i w prawdzie, to jest tak, jak nam się podoba. Jesteśmy wolni. Nie potrzebujemy, teraz użyję bardzo niepopularnego słowa, liturgii. Nie potrzebujemy żadnego porządku. Będzie się działo tak, jak nas Duch Boży poprowadzi. Odrzucamy więc cały porządek, który widzimy zarysowany w Starym Testamencie, argumentując, że zmieniło się prawo rytualne, ofiarnicze i faktycznie tak jest. Zmienił się arcykapłan, zmienili się kapłani, ofiara za grzeszna nie jest już sprawowana i zmienił się w dużej mierze porządek świąteczny, mamy inne święta, inny układ tych świąt, ale lektura chociażby listu do Hebrajczyków pokazuje nam, że natura kultu została zachowana. Jest najwyższy kapłan, jest porządek, który był cieniem porządku tego świątyni niebiańskiej tutaj pokazany, ale zasady są takie same. Dyscyplina jest taka sama, powaga jest taka sama. Nie ma rozpasania, nie ma anarchii, nie ma liberalizmu, tylko jest Boży porządek. I zasada, taka sama, jak powinna być w Starym Przymierzu. Wypełnienie tego, co mówi Pismo. A nie wprowadzenie ludzkiej wolności. I Jezus pokazuje, że Bogu oddaje się cześć w duchu i w prawdzie. Co to znaczy? Dlaczego w duchu i dlaczego w prawdzie? Po pierwsze, Jezus mówi, bo Bóg jest duchem. Dlatego Chrystus stwierdza, że prawdziwi czciciele będą Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Kult sprawowany w duchu jest kultem, który sprawują żywi. Bo duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Jezus mówi słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. W Ewangelii Jana w 6 i w 63 wersecie. Są to ludzie ożywieni Duchem Bożym do życia wiecznego, którzy mają w sobie życie Boże, widoczne w posłuszeństwie Słowu Bożemu, widoczne w wypełnieniu przykazań. I dlatego też o Chrystusie jest napisane w 1 Koryntian 15 rozdziale 45 wersecie: stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. To Chrystus ożywił nas do tego, żebyśmy w duchu, w życiu mogli oddawać cześć Bogu. Poza tym w prawdzie. A prawdą jest Boże Słowo. I cześć oddają Bogu ci, którzy żyją, którzy zostali ożywieni Duchem Bożym, ten, który, o którym mówimy w klasycznym wyznaniu wiary, że jest Panem i Ożywicielem, i którzy dzisiaj są uświęceni w prawdzie. A jak Jezus modlił się w modlitwie arcykapłańskiej, Twoje słowo jest prawdą. I nie ma innych czcicieli prawdziwego Boga. To są żyjący, bo Bóg jest Bogiem żyjących, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówi Pan Jezus, którzy żyją duchowo, którzy zaczerpnęli z tych zdrojów wody żywej i którzy służą Bogu według Jego słowa jako żyjący. I Chrystus objawił się między innymi po to, żeby uwolnić nas do prawdziwego uwielbienia, żebyśmy byli czcicielami naprawdę według Jego słowa i według Jego prawa. I przyszedł On po to, żebyśmy byli gotowi stanąć z Bogiem twarzą w twarz. I dlatego obliguje nas, żebyśmy tak Bogu oddawali cześć. Jak później w objawieniu czy w innych księgach widzimy, że Chrystus jest najwyższym kapłanem przed Bogiem. Bo w kulcie Bożym nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć kazanie, zaśpiewać jakąś pieśń. Chodzi o to, żeby to było wszystko zgodne z Bożym Słowem. Żeby wszystko było żywe, nie w kategorii ludzkiej, ale żeby to było żywe według Słowa Bożego. I żeby było widać, że ten Kościół żyje tak, jak Bóg tego wymaga. Kiedy ta kobieta to słyszy? Słyszy o tym, że już nie będzie miejsc. Ani Gerazim, ani Jerozolima, tylko duch i prawda. To człowiek cielesny by się oburzył. Oburzyłby się, powiedział, to jest atak na naszą kulturę, na naszą cywilizację, na naszą religię, na nasz język, na nasze zwyczaje. A człowiek duchowy, człowiek żywy, ożywiony Duchem Bożym, rozumie coś, czego nie są w stanie zrozumieć inni. Zrozumie tą prawdę, że właśnie przyszedł nauczyciel sprawiedliwości i że przekazuje największe prawdy, jakie człowiek może usłyszeć. Taki człowiek rozumie powagę nauki Chrystusowej. Rozumie, że chodzi o prawdziwą odnowę. Dlatego ta kobieta w wersecie 25 stwierdza: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. Gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Ona wie, że musi dojść do odnowienia. Że musi być Mesjasz, który przywróci Boży porządek, Bożą hierarchię. I że cześć musi być Bogu oddawana we właściwy sposób. I to jest ciekawe, że znaczna część Samarytan nie uznawała, że przyjdzie Mesjasz. Samarytanie uznawali tylko pięcioksiąg, nie uznawali dalszych ksiąg Starego Testamentu. A ta kobieta wie, że przyjdzie Mesjasz. Że On przyjdzie i oznajmi wszystko, co jest potrzebne do życia, pobożności, do zbawienia. Ale też byli Samarytanie, którzy wierzyli, że przyjdzie Techet, odnowiciel, który będzie prorokiem jak Mojżesz. Mieli cząstkowe poznanie. Nie nazwaliby go Mesjaszem w sensie żydowskim, tylko odnowicielem prawa. Że przyjdzie ten prorok, o którym mówił Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa w 18 rozdziale, w wersetach od 15 do 18. Ona wiedziała, że przyjdzie odnowiciel. Przyjdzie ostateczny prorok, który będzie miał naukę bezpośrednio od Boga i wprowadzi właściwy Boży porządek i właściwy Boży kult. I On przekaże wszystko, co jest niezbędne dla człowieka. I ta kobieta żyjąca w grzechach, czekała na Odkupiciela, Odnowiciela, czekała na ostatniego proroka, Nauczyciela Bożej Sprawiedliwości. I Jezus mówi jej ważne słowa o sobie. Ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Jestem ostatnim prorokiem. Jestem Odnowicielem. Jestem tym, który od Boga przynosi bezpośrednio słowa. Zresztą Jan Chrzciciel dawał też takie o Nim świadectwo. I ten fragment Słowa Bożego pokazuje nam kilka ważnych prawd duchowych. Po pierwsze, pamiętajmy, że jeżeli na poważnie weźmiemy nasze chrześcijaństwo, będziemy ludzi nauczać pełni drogi Bożej, będziemy ludzi chrzcić, będziemy sprawowali pamiątkę wieczerzy, jak należy, to doświadczymy podobnego odrzucenia jak Jezus i Jego apostołowie. I to nie odrzucenia od Samarytan, lecz od tych, którzy uważają się dzisiaj za prawdziwy Boży Kościół. Którzy uważają, że sprawują właściwy Boży kult. A tak naprawdę niczym od Samarytan czasów Jezusa się nie różni. Po drugie, pamiętajmy o tym, żeby nie odrzucać ludzi, którzy nie mieli możliwości skonfrontowania się ze Słowem Bożym, a żyją dzisiaj w grzechach. Zamiast odrzucenia ich, idźmy do nich z dobrą nowiną, że Chrystus jest krynicą wód żywych. Po trzecie, nie oceniajmy, czy ktoś jest prawdziwym wierzącym przez jego rygoryzm moralny. Bo zarówno Samarytanie, jak i Żydzi w czasach Jezusa byli bardzo rygorystyczni. Pamiętajmy, że to nie rygoryzm moralny decyduje, czy ktoś jest wyznawcą Bożego Słowa, Boga żywego, lecz wierność Słowu, sposób sprawowania kultu Bożego zaś jest swoistym, bardzo wiarygodnym papierkiem lakmusowym ortodoksji chrześcijańskiej. Jeśli ktoś nawet mierzy długość spódniczek i z nim nawet się zgodzimy w wielu kwestiach moralnych, niekoniecznie w tej długości, to nie znaczy, że to jest dziecko Boże i że to jest Kościół Boży. Kult Boży nam może bardzo wiele powiedzieć, czy na jej pierwszym miejscu jest Bóg, czy też ludzkie wymysły, ludzkie postanowienia, ludzkie święty. Ale co jest dla mnie najbardziej istotne w tej rozmowie? Nauczmy się, jak z ludźmi rozmawiać o tym, co jest najważniejsze. Jak mówić o Chrystusie? Jak pokazywać prawdziwą Ewangelię? Nie dajmy się zapędzić w taki ciemny kąt, który się nazywa, czym się różnimy. U nas pastor ma żonę, u was ksiądz nie ma żony. I inne rzeczy, które nijak się mają do zbawienia tych dusz. Mówmy o grzechu, o upamiętaniu i o tym, że jest ratunek w Jezusie Chrystusie. I doprowadźmy człowieka do wód czystych, które są w Biblii. Doprowadźmy na nasze zgromadzenia, jeżeli już tą Biblię będą czytali i będą pragnęli. Niech piją, niech żyją i niech Chrystus będzie Odnowicielem, tym, który wskrzesi ich z duchowej śmierci do duchowego życia. I pamiętajmy, że ani ty, ani ja nie jesteśmy w stanie nikogo zbawić, a nawet nie jesteśmy w stanie odmienić życia jakiegokolwiek człowieka. Taką moc ma tylko nasz Pan Jezus Chrystus. Bądźmy świadkami Jezusa Chrystusa i mówmy innym, by przystąpili do krynicy wód żywych i żeby czerpali, pili, bo gdzie indziej nie ma życia. Amen.